Temat naszego dzisiejszego spotkania: zdrowie Polaków, aktualne wyzwania. Pierwsza część naszego spotkania z panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Pawłem Piątkiewiczem, internistą, diabetologiem, Wydział Medycyny Kolegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To na antenie telewizji Trwam. Druga część naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Wraz z nami jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Endoskopii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Szczęść Boże, witam serdecznie panie profesorze na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie profesorze, przychodzi nam się mierzyć z niełatwym tematem, z tematem jakże również i obszernym, ponieważ zdrowie Polaków, aktualne wyzwania, tematyka niezmiernie rozległa, tym bardziej, że te czasy, w których przyszło nam żyć, no, są jakże dynamiczne i to nasze zdrowie jest nadszarpnięte. Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas naznaczony wpływem pandemii COVID-19 i jej przemożna rola dotyczy w zasadzie wszystkich dziedzin życia, w tym oczywiście medycyny. Dziś trudno w pełni taką wiarygodną ocenę wpływu pandemii na szeroko rozumiane zdrowie ludzkie i dopiero pewnie po rzeczywistym jej zakończeniu i to pewnie po jakimś tam określonym czasie przyjdzie również ta sposobność na podsumowanie. Obecnie dysponujemy tylko takimi bieżącymi, fragmentarycznymi analizami. Oczywiście jeszcze dużo, dużo przed nami, jeśli chodzi o pewnego rodzaju wiedzę na temat tej rzeczywistości pandemii koronawirusa. Niemniej jednak coraz więcej z każdym dniem z pewnością również wiemy i ta nasza wiedza na temat tej rzeczywistości jest coraz bardziej pełna. Jaki z tych danych, z którymi teraz dysponujemy, wyłania się obraz zdrowia, naszego zdrowia, zdrowia Polaków?
Jako że jestem gastroenterologiem i hepatologiem, no najlepiej dla mnie jest tutaj mówić o problemach gastroenterologicznych i hepatologicznych. No, proszę państwa, no, sam wpływ COVID-19, infekcji SARS-CoV-2 na zdrowie Polaków jest niezaprzeczalny i negatywny. W związku z tym, no, nie tylko ze względu na samo działanie wirusa SARS-CoV-2, ale również na to, że część szpitali została wyłączona z normalnego obiegu i opieki nad pacjentem, a przecież choroby inne istniały i były wcześniej, były w czasie infekcji SARS-CoV-2, epidemii COVID-19 i są nadal, a pacjenci niestety zostali tutaj troszeczkę na boku, bez możliwości diagnostyki i leczenia. I problemem w gastroenterologii niewątpliwie są choroby zapalne jelit, które, jak sam obserwuję, są równie częste, może nawet częstsze niż jeszcze przed kilkoma laty, a pacjenci rzeczywiście nie mają możliwości szybkiej ścieżki diagnostycznej i szybkiego leczenia, a przez to, że wirus SARS-CoV-2 był z nami przez półtora roku, on jest, ale troszeczkę wiemy, że mamy teraz oddechu i ta epidemia spowolniła. No niemniej jednak rzesza tych pacjentów jest ogromna i pacjenci ci muszą znaleźć jakąś możliwość do diagnostyki i leczenia. Również pacjenci hepatologiczni, a więc ci, którzy mają problemy z chorobami wątroby, to jest ogromna rzesza pacjentów. Wiemy, że wątroba to jeden z najważniejszych narządów w naszym organizmie i dzięki temu, że ma ona bardzo dużą rezerwę czynnościową i zdolności do regeneracji, my często widzimy pacjentów dopiero z zaawansowanymi postaciami tej choroby. Również i ci pacjenci, proszę państwa, mieli ogromne problemy z szybką diagnostyką, pełną diagnostyką. No a teraz po tym szczycie epidemii SARS-CoV-2 widzimy, jak dużo tych pacjentów niestety się do nas zgłasza i wymaga szybkiego leczenia, ale w związku z tym, że jest ich tak dużo, no ta diagnostyka nie może być aż tak szybko prowadzona, jakbyśmy chcieli.
Na temat tej diagnostyki również wiele czasu poświęciliśmy w pierwszej części naszego spotkania. Ponieważ te kwestie związane z pewnego rodzaju, z jednej strony bo tutaj trzeba rozpatrzyć zarówno od strony szpitala, od strony służby zdrowia, która w pewnym sensie tak była dla wielu pacjentów utrudniony tym dostępem do tego, aby pójść, aby zdiagnozować się. Z drugiej strony to kwestia tego, że również sami pacjenci nie chcieli, nie podejmowali pewnego rodzaju kroków z obawy, z lęku o pewnego rodzaju właśnie skutki, które mogły spotkać nas w ramach właśnie takiego spotkania. I tutaj te liczby, które podają eksperci, są zatrważające. Chociażby spójrzmy na to, jeśli chodzi o operację raka płuc na skutek pandemii, w ciągu jednego roku aż o 12 lat cofnęliśmy się w leczeniu operacyjnym raka płuca. Alarmowali specjaliści podczas odbywającego się w Warszawie 10. Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio i Torakochirurgów. Z kolei kolejna rzeczywistość to doskonale wiemy, że choroby przewlekłe, z którymi zmagamy się, warto przypomnieć, że aż 90% zgonów w Polsce za taki potężny odsetek odpowiadają choroby niezakaźne. Podobnie jak w populacji światowej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia nieinfekcyjne choroby przewlekłe zabijają rocznie 41 milionów osób z populacji ogólnej. Przy tym w tych niechlubnym zestawieniu wiodą prym schorzenia sercowo-naczyniowe, z powodu których każdego roku umiera blisko 18 milionów osób. Drugim takim zabójcą są nowotwory, 9 milionów osób. Trzecie miejsce należy do chorób przewlekłych układu oddechowego, to niespełna 4 miliony osób. Panie profesorze, w ocenie pańskiej w największym stopniu ucierpiała dostępność do jakich świadczeń?
No, nawiązując tu do pana wypowiedzi odnośnie nowotworów, no tak naprawdę nowotwory to jedno, ale przyczyna powstawania nowotworów to wiemy. Wiemy, że przewlekłe choroby, szczególnie choroby metaboliczne czy choroby przewlekłe wątroby, jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, to przyczyna, czy tutaj towarzysząca cukrzyca, otyłość razem z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, to przyczyna szeregu nowotworów. Są to czynniki znacznie zwiększające ryzyko nowotworów, między innymi takich nowotworów jak nowotwory jelita grubego. Wiemy, że nowotwory jelita grubego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, to wiodąca przyczyna zgonów w tej chwili z przyczyn nowotworowych po raku płuca u mężczyzn. Wiemy, że to jest jedna z głównych przyczyn zgonu u mężczyzn. I niestety tutaj, jak padło pytanie, co najbardziej ucierpiało w tej diagnostyce, gdzie pacjenci napotykają największe trudności. No, przykładem takim może być dostępność do endoskopii i to, co było tutaj powiedziane, że to z jednej strony zaostrzenia covidowe sprawiły, że dostępność do endoskopii, wczesnej diagnostyki czy choćby badań przesiewowych tu dla pacjentów i wykrywania wczesnego polipu i raka jelita grubego, co umożliwia szybkie i pewne i naprawdę skuteczne leczenie, zostało ograniczone, to wiemy, że te liczby przynajmniej w zeszłym roku, na wiosnę i wczesnym latem, no spadły dramatycznie. Tych pacjentów nie było ponad połowę mniej niż jeszcze wcześniej przed dobą pandemii, a więc widzimy, jakie to niesie za sobą ryzyko i co się wiąże z tym, że nowotwory często są wykrywane rok później, gdzie to zaawansowanie choroby nowotworowej jest o wiele większe, skuteczność leczenia jest mniejsza, możliwości leczenia są również mniejsze. Pamiętajmy również tutaj, że dostępność do endoskopii to nie tylko nowotwory jelita grubego, ale również inne choroby, te już, o których mówiłem, nie choroby infekcyjne, ale choroby zapalne, które można wykryć wcześniej, można leczyć na wcześniejszym etapie, gdzie skuteczność leczenia jest większa, a jak wykrywamy choroby zaawansowane, no często związane już z większymi powikłaniami, są one trudniejsze do leczenia, wymagają dłuższego leczenia, a często to leczenie jest mniej skuteczne.
Kolejną z rzeczywistości, która jest jakże zatrważającą to konsekwencję także dla zdrowia psychicznego. W związku z tą sytuacją epidemiczną od kilkunastu miesięcy ograniczona jest nasza aktywność w wielu obszarach. Teraz następuje to odmrożenie, jednak te skutki pozostają i widzimy pewnego rodzaju zmęczenie psychiczne podczas trwającej blisko rok pandemii, ponad rok pandemii niemal. Ciągle mamy również do czynienia z sytuacjami stresowymi. Oddziaływanie stresora jest nieustające. Trudno bowiem precyzyjnie określić, kiedy wreszcie sytuacja epidemiczna i społeczna, nasze takie funkcjonowanie społeczne wróci do tego takiej formy, jaką znamy sprzed pandemii. Warto także pamiętać, że taki przewlekły stres wpływa negatywnie nie tylko na kondycję psychiczną, ale ma także realne przełożenie na zdrowie somatyczne jako czynnik ryzyka wielu chorób przewlekłych i tych określanych jako cywilizacyjne. Spójrzmy chociażby na takie jak cukrzyca typu drugiego, otyłość, naciśnienie tętnicze oraz inne schorzenia sercowo-naczyniowe. Ponadto jest to czynnik pogarszający przebieg chorób przewlekłych. I tutaj można by jeszcze pewnie z pewnością wiele, wiele innych rzeczywistości wymieniać. To również jakże potężna przestrzeń, gdzie doznaliśmy jakże wielkiego uszczerbku.
No z pewnością tak, jest to oczywiście prawda, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy o ostrym stresie trwającym krótko, jest to być może stymulujące dla naszego organizmu, dla układu immunologicznego. Natomiast przewlekły stres, nawet o niewielkim nasileniu, ale trwający bardzo długo, który sprawia, że nasze zdrowie psychiczne zdecydowanie się pogarsza, oddziałuje na nasz układ immunologiczny. Ten układ immunologiczny w przewlekłym stresie niestety zaczyna działać nieprawidłowo. Dodatkowo przewlekły stres wpływa na szereg procesów metabolicznych. Tu, jak już zostało powiedziane, może być przyczyną cukrzycy, nadciśnienia czy zaburzeń gospodarki lipidowej. Ale szczególnie długotrwały stres i wpływ na układ immunologiczny może tutaj mieć znaczenie właśnie w ryzyku chorób nowotworowych. Dowiedziono, że przewlekły stres, zaburzenia układu immunologicznego, zaburzenia związane z tym, zaburzenia metaboliczne, stymulują czy ułatwiają rozwój nowotworów przewodu pokarmowego, w tym właśnie już wspomniane nowotwory jelita grubego czy nowotwory wątroby. A niestety stres związany z samą epidemią COVID-19 to jedno, ale my wiemy, że teraz jest również stres związany z niepewnością, co nas czeka. Zmiana sposobu życia, zmiana stylu życia ma tutaj ogromne znaczenie. My wiemy, że część ludzi była aktywna zawodowo, pracowała poza domem, co wiązało się z koniecznością ruchu, aktywności fizycznej i sprawiało, że ludzie mieli zdrowszy tryb życia. W tej chwili przy pracy zdalnej, która jest możliwa z domu, aktywność fizyczna ludzi spadła zdecydowanie. Dodatkowo ludzie zamknęli się w czterech ścianach, co też niekorzystnie wpływa na ich psychikę. Przecież wiele osób tutaj mówiło, że choćby na pół godziny, ale oni chcą wyjść pobiegać czy pojeździć na rowerze, bo nie mogą już znieść siedzenia w domu. A to wszystko kumulując się sprawia, że ten układ immunologiczny działa coraz gorzej i powoduje powstawanie właśnie takich zaburzeń jak choćby choroby nowotworowe. Więc wydaje się, że tutaj przewlekły stres związany właśnie z infekcją SARS-CoV-2, COVID-19 i niepewnością, co nas czeka, czy będzie jeszcze czwarta fala, czy nie, czy będą kolejne obostrzenia, czy będzie możliwość pracy w trybie normalnym, jest niewątpliwie czynnikiem niekorzystnie wpływającym nie tylko na zdrowie psychiczne, ale tak jak już tutaj wspomniano, na zdrowie somatyczne pacjentów.
Jeśli chodzi o stres, o którym pan profesor wspomina, stres potrzebuje pewnego rodzaju rozładowania i tu również są różne sposoby, aby to uczynić. Obserwujemy w polskiej populacji coraz większym problemem staje się nadwaga, staje się otyłość. Ich cechy ma dziś aż 70% osób z przedziału wiekowego 45-65 lat. Wzrasta także spożycie alkoholu. Nastąpiło także zatrzymanie tej pozytywnej tendencji, którą obserwowaliśmy, spadku liczby osób palących papierosy. To również jakże wymierne negatywne rezultaty właśnie czasu pandemii i tego stresu z nim związanego.
No zdecydowanie. Tutaj należy pamiętać oczywiście spożycie alkoholu, zmniejszona aktywność fizyczna i palenie papierosów to czynniki, które wpływają na rozwój czy chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób metabolicznych, zwiększają ryzyko cukrzycy, ale i czy chorób nowotworowych, doskonale o tym wiemy. Pamiętajmy, że nie istnieje tak naprawdę bezpieczna dawka alkoholu. Kiedyś mówiono o 20, 30 bądź 40 gramach alkoholu dziennie, które miały działać kardioprotekcyjnie. My wiemy, że to już nie do końca jest prawda. Towarzystwa kardiologiczne, towarzystwa diabetologiczne czy hepatologiczne właściwie odchodzą od tych bezpiecznych dawek alkoholu i w tej chwili możemy powiedzieć, że nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu, która by nie była szkodliwa i nie zwiększała ryzyka chorób metabolicznych czy między innymi chorób nowotworowych. My doskonale wiemy, że nawet najmniejsze dawki alkoholu wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka wątroby, raka przełyku czy raka piersi u kobiet. No i są to doniesienia pewne i dobrze sprawdzone. Natomiast problemem, który wydaje mi się jeszcze warty jest tutaj poruszenia obok papierosów, alkoholu i zmniejszonej aktywności fizycznej, co bezsprzecznie wiąże się z nadwagą, bo jak wiemy, my gonimy świetnie już Stany Zjednoczone i kraj o największym odsetku otyłości, gdyż praktycznie w Polsce 1/3 obywateli jest otyła, więc o nadwadze mówimy to już 2/3, ale otyłość to 1/3. Natomiast chciałbym tu wspomnieć o niezdrowej diecie. Pamiętajmy, że w naszej diecie dominuje teraz tutaj nadmiar fruktozy i nadmiar długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych. Niestety te składniki zawarte są w większości produktów spożywczych, a działają one bardzo niekorzystnie. Działają niekorzystnie na szereg procesów metabolicznych. Związane jest ich nadmiar z wywołaniem takich zjawisk jak stres oksydacyjny, który nasila proces zapalny w tkance tłuszczowej, w wątrobie, w naczyniach krwionośnych, ale również insulinooporność. I tutaj była mowa już o cukrzycy. Cukrzyca powstaje na bazie, cukrzyca typu drugiego oczywiście, na bazie insulinooporności, a więc zanim rozwinie się cukrzyca, my stajemy się oporni na insulinę. Nasza trzustka próbuje zniwelować tą insulinooporność, ale oczywiście ona jest wydolna do pewnego momentu. A ta insulinooporność niesie za sobą bardzo wiele niekorzystnych zjawisk, w tym rozwój stłuszczenia wątroby, włóknienia wątroby, rozwój miażdżycy, rozwój nadciśnienia, no niestety rozwój również chorób nerek, ale również i chorób psychicznych. A więc widzimy, że nie tylko aktywność fizyczna, ale również zdrowa dieta, unikanie alkoholu i oczywiście papierosów mogą mieć tutaj, nie mogą, właściwie na pewno będą miały decydujące znaczenie co do rokowania i zdrowia pacjentów.
Jeśli chodzi o takie dwie grupy, nie wiem, czy pan profesor tutaj to potwierdzi, które są szczególnie narażone, to osoby młode, szczególnie, które silnie odczuwają stres związany z epidemią COVID-19. Przyczynia się do tego między innymi taka destabilizacja życia rodzinnego, izolacja od rówieśników, konieczność zmiany także nawyków i utrata bezpiecznej rutyny, pewnego rodzaju takiej przestrzeni komfortu. To też wiąże się, no niestety, ale eksperci to zauważają z kwestią depresji. Z szczytem zachorowań na depresję, mówią eksperci, będzie mieć do czynienia po pandemii COVID-19. A z drugiej strony to seniorzy, którzy już przed pandemią wielu alarmowało, że doświadczają wielu takich czynników, które nie rozluźniają te więzy. Rodzinna pandemia i jakże mocno to spotęgowała te więzy rodzinne, więzy społeczne oraz coraz większe poczucie takiej samotności. I co też tutaj w tym przypadku bardzo niebezpieczne, to wzrasta także spożycie, nawet w pewnym sensie, nie wiem czy tak można powiedzieć, uzależnienie od spożycia leków.
No niestety to było w Polsce prowadzone badanie Pol Senior na populacji osób starszych i zatrważające wyniki pokazały, że tak naprawdę powyżej 65 roku życia ponad 2/3 Polaków zażywa co najmniej 5 bądź więcej leków. Niezależnie czy są to leki przepisane na receptę, czy to są suplementy diety, no niemniej jednak pamiętajmy, proszę Państwa, że stosowanie jednego leku jest na pewno bardziej bezpieczne niż stosowanie trzech, a stosowanie trzech bardziej bezpieczne niż pięciu, bo niestety te interakcje lekowe pojawiają się zdecydowanie częściej wraz ze wzrostem ilości stosowanych leków. I wydaje się, że tutaj w polskiej populacji oprócz leków, które tak naprawdę powinny być stosowane, nadmierna ilość suplementów, które Polacy stosują, oraz leków bez recepty, choćby leków przeciwbólowych, z takich z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, no, jest naprawdę ogromna i ma to ogromne znaczenie dla zdrowia Polaków, gdyż no, jest to, leki są spożywane w sposób niekontrolowany. Często pacjenci do tego się nie przyznają. Zdarzają się przypadki, że przychodzą pacjenci, którzy stosują dokładnie dwa leki z tej samej grupy, a więc leki, które tak naprawdę nie przynoszą żadnej korzyści, ale mogą zwiększyć zdecydowanie ryzyko powstania objawów niepożądanych czy działań szkodliwych tych leków na narządy jak wątroba, nerki czy płuca, a niestety również stosowanie wielu leków ziołowych. Należy o tym pamiętać, że nie wszystkie zioła są bezpieczne, a niektóre połączenia ziół z lekami no, mogą powodować, że dochodzi do uszkodzenia wielu narządów albo leki, które są metabolizowane w ten sam sposób jak niektóre z ziół, mogą wykazywać zdecydowanie większe działania niepożądane.
Mówimy na temat zdrowia Polaków, aktualnych wyzwań, to oczywiście w kontekście pandemii koronawirusa, wirus SARS-CoV-2 i wywołana przez niego infekcja. Choć wiemy o niej coraz więcej, nadal stanowią one pod wieloma względami dla specjalistów zagadkę. Eksperci wskazują, że przechorowanie COVID-19 może nieść ze sobą długoterminowe skutki zdrowotne, te neurologiczne, kardiologiczne, również układ oddechowy, układ pokarmowy i niejednokrotnie też to jest podkreślane, że zdarzało się tak, że samo no, przechodzenie właśnie COVID-19 nie było tak uciążliwe jak konsekwencje, jak później te powikłania, które następują po. I tutaj, panie profesorze, czy my posiadamy właśnie, w jakim procencie posiadamy wiedzę na temat tego, jakie te powikłania jeszcze mogą nas czekać?
Oczywiście należy pamiętać o jednej rzeczy, że na początku epidemii COVID-19 my łączyliśmy tą infekcję głównie z układem oddechowym. Zakładaliśmy, że pacjenci cierpią na infekcję układu oddechowego, z ogólnoustrojowym procesem zapalnym, która przechodzi w sposób no, lżejszy bądź bardziej ciężki, bądź niestety doprowadzający do zgonu pacjenta. Mówiono tutaj o takim zjawisku jak burza cytokinowa, a więc rozwój procesu zapalnego, rozwój zapalenia płuc, a w następnej kolejności no, niestety nadmierną odpowiedź układu immunologicznego bądź nieprawidłową odpowiedź układu immunologicznego, produkcję szeregu czynników sprzyjających do rozwoju ogólnoustrojowego procesu zapalnego i rozwoju powikłań, jak na przykład niewydolność oddechowa czy niewydolność wielonarządowa. Natomiast wraz z czasem trwania tej epidemii my dowiedzieliśmy się coraz więcej. Mówiono o receptorze ACE2, który był tymi wrotami dla wniknięcia wirusa SARS-CoV-2 do naszego organizmu. I ku zdumieniu wielu badaczy, teraz już to nie dziwi nikogo, ale na początku zdecydowanie wywoływało no, wielkie zdziwienie, że największe zagęszczenie tych receptorów to wcale nie w układzie oddechowym, ale proszę Państwa, największe zagęszczenie receptorów ACE2 stwierdzono niestety w jelitach, szczególnie w jelicie cienkim jego końcowym odcinku, w jelicie krętym. I dowiedziono, proszę Państwa, że wirus SARS-CoV-2 tak naprawdę wnika najwcześniej przez ścianę jelita do naszego organizmu. I ścianie jelita powoduje rozwój procesu zapalnego, uszkodzenie tej ściany jelita, a dopiero w dalszej kolejności powoduje proces zapalny w innych narządach, w tym układzie oddechowym. A więc widzimy, że my wiemy coraz więcej o tym wirusie i coraz lepiej poznajemy, jak on zaraża, jak on działa. Natomiast następnym aspektem to są pozostałości po tym wirusie i to, co nas może spotkać, czy co czeka niektórych pacjentów, u których ta infekcja przechodzi w sposób cięższy, mniej kontrolowany. No niestety jest wiele manifestacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2. To nie tylko manifestacje płucne, ale manifestacje wątrobowe, manifestacje nefrologiczne, manifestacje psychiatryczne, manifestacje gastrologiczne, choćby powiedziałem kardiologiczne, a więc tak naprawdę każdy z narządów może być tutaj, czy uszkodzenie tego narządu może być bardziej wyartykułowane u konkretnego pacjenta i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku się potoczy tutaj rozwój powikłań po tej chorobie. Niemniej jednak należy pamiętać, że no niestety powikłania, jak część z nich ustępuje, no to niektóre, jak choćby neurologiczne powikłania, choćby ta mgła pokovidowa, o której się mówi, czyli zaburzenia pamięci, zaburzenia kojarzenia, no utrzymują się dość długo i czy one całkowicie ustąpią u niektórych pacjentów, niestety o tym nie wiemy. Niestety nadmierna odpowiedź układu immunologicznego wiąże się z nadmiernym rozwojem procesu zapalnego i na przykład w płucach dochodzi do uszkodzenia tkanki płucnej, a w miejsce uszkodzonej tkanki płucnej no, pojawia się tkanka łączna, powodując włóknienie płuc, co jest następstwem tak naprawdę nieodwracalnym, bo regeneracja płuc może nastąpić tylko w niewielkim procencie, więc ci pacjenci na pewno trwale będą mieli uszkodzony układ oddechowy, zmniejszoną wydolność oddechową. Takim samym narządem jest tutaj choćby nawet wątroba, która niestety u części pacjentów może dojść do procesu zapalnego w przebiegu COVID-19, co jest udowodnione. I dochodzi do rozwoju procesu zapalnego, rozwoju niszczenia komórek wątrobowych, pojawiania się tkanki włóknistej i włóknienia. Niemniej jednak tu dowody są słabsze, czy to jest trwały uszczerbek na naszym zdrowiu, czy tutaj dojdzie do wtórnej regeneracji wątroby i ustopienia tych objawów. No dlatego coraz więcej o tym wirusie wiemy, ale wiemy również, że część z powikłań może się wycofać, czy może ulec poprawie, natomiast no, takie jak choćby uszkodzenie układu oddechowego raczej są nieodwracalne.
Szacuje się, że mgła covidowa, o której pan profesor wspomina, może dotykać nawet 1/3 chorych na COVID-19, ale także do tych psychicznych i tych neurologicznych konsekwencji infekcji. Możemy zaliczyć zaburzenia snu, podwyższone ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz zespołu stresu pourazowego i pytanie, czy w przypadku chociażby tych objawów, które także obserwujemy, czy one wygasną, czy też jest to znak zapytania?
No, ja nie jestem neurologiem ani psychiatrą, jestem gastrologiem, hepatologiem, więc trudno mi się tu jest jednoznacznie wypowiadać na ten temat. No, natomiast z własnych obserwacji i z obserwacji pacjentów, choćby zaburzenia smaku czy węchu, no niestety u niektórych pacjentów utrzymują się bardzo długo i znam kilku pacjentów, u których się nie wycofały do tej pory, mimo że od infekcji upłynęło już pół roku. Natomiast co do zaburzeń lękowych, no tutaj na pewno ten mechanizm będzie złożony, bo nie można najpewniej całą winą obarczać za rozwój takich zaburzeń infekcji SARS-CoV-2, bo to, co już mówiliśmy wcześniej, stres związany z całą sytuacją, stres związany z zakażeniem, stres związany z tym, co się zdarzy, jeżeli już pacjent jest chory na COVID-19, być może to one mają zasadnicze znaczenie tutaj w rozwoju tych zaburzeń psychicznych, które pozostają u tych pacjentów po infekcji SARS-CoV-2. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę wielość różnorakie obrazy przebiegu COVID-19 oraz liczne manifestacje, wielonarządowe manifestacje tej infekcji, no należy przypuszczać, że Też wielkie znaczenie ma tutaj toczący się proces zapalny, który może być bardziej wyrażony w jednym bądź drugim narządzie w zależności od przebiegu choroby u konkretnego pacjenta.
Ministerstwo Zdrowia mówi o planie odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Panie profesorze, czego potrzebujemy do tego, aby odbudować nasze zdrowie?
No tutaj można powiedzieć dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to musimy sami zadbać o zdrowie, to co już mówiłem, aktywny, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, unikanie czynników szkodliwych, unikanie stresorów, to co możemy zrobić sami. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ma choroby przewlekłe, on wymaga szybkiej diagnostyki, szybkiego leczenia, ale proszę Państwa, nie tylko szybkiej diagnostyki, ale i odpowiedniej, skutecznej diagnostyki. A aby to było możliwe, no musi być dostęp do służby zdrowia, a wiemy, że w tej chwili przy tak ogromnej liczbie pacjentów, którzy przez ponad rok no, często nie mieli dostępu do służby zdrowia, no może to być utrudnione, więc widzę tutaj największą potrzebę, aby no, jak najwcześniej z jednej strony wyłapywać pacjentów, którzy potencjalnie mogą mieć powikłania i potencjalnie mogą być, mieć większe ryzyko progresji swoich chorób przewlekłych, ale z drugiej strony to, co mówią wszyscy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a więc proszę Państwa, my również musimy wykazać wolę walki, powiedzmy, aby zahamować czy zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych w naszej populacji, a więc zmniejszyć kaloryczność naszej diety, zwiększyć zawartość tych zdrowych składników, a zmniejszyć niezdrowych składników, zwiększyć swoją aktywność fizyczną i jednocześnie no, próbować unikać sytuacji, które mogą wiązać się z rozwojem przewlekłego, tego niestety negatywnie na nas działającego stresu.
Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa z informacji, które do nas docierają. Dzienna sprzedaż heparyny, produktu przeciwzakrzepowego w czasie pandemii w Polsce, wzrosła średnio o 30%. Jaka jest rola, zdaniem pana profesora, tego preparatu w kwestii, dwóch kwestiach. Pierwsza to właśnie w kwestii COVID-19, a druga to ta, którą teraz doświadczamy w kontekście szczepionek, które przyjmujemy i właśnie również przyjmowania heparyny.
Jeżeli chodzi o szczepionki, jestem jak najgorętszym zwolennikiem szczepienia, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań, gdyż to jest jedyny środek, który może uratować wielu pacjentom życie i spowolnić przebieg epidemii, a miejmy nadzieję, że z czasem wygasić epidemię w Polsce. A więc powiedzmy szczerze, jest to naprawdę jedyna możliwa droga, aby opanować problem epidemii, z którą mamy do czynienia. Jaka jest rola? Wiemy doskonale, że tak jak już wspominałem, infekcja SARS-CoV-2 wiąże się z rozwojem wielu procesów patologicznych. Między innymi dochodzi do zaburzeń w układzie krzepnięcia, dochodzi do zwiększonego ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych. Wielu pacjentów niestety umierało z tego powodu w wyniku rozwoju zakrzepicy czy zatorowości płucnej i rola tutaj na pewno jest bardzo ważna heparyny. Jeżeli mamy pacjentów o zwiększonym potencjalnym ryzyku choroby zakrzepowo-zatorowej, no ta heparyna na pewno u nich powinna być stosowana, ale nie zapominajmy, że wielu pacjentów jest leczonych już wcześniej innymi lekami, nie heparyną i tych leków również nie powinniśmy u nich odstawiać, powinny one być stosowane. Natomiast było pytanie, co w aspekcie szczepień i heparyny. Ja powiem szczerze, nie widzę tu związku między stosowaniem heparyny a szczepionek, gdyż jeżeli pacjent wymaga stosowania heparyny, to wymaga stosowania heparyny najpewniej z wcześniej ustalonych przyczyn, czyli jak choćby nawet zwiększonego ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej i to jest wyznacznikiem stosowania heparyny, a nie szczepienia.
Serdecznie dziękuję. Zdrowie Polaków, aktualne wyzwania to temat naszego spotkania na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 4 minuty po godzinie 22. Serdecznie zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 2355, z Polski Południowej 56 655 2356. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Tymczasem zapraszam do wysłuchania utworu Apetyt wciąż na życie mam, śpiewa Alicja Majewska.
Obudził mnie wiosenny świt zielonych psów szelestem i choć tak bardzo lubię śnić, otwieram oczy, jestem w prezencie, znów dostałam dzień. Więc o czym jeszcze marzyć? Na jutro nie odkładam nic, bo wiem, zbyt dobrze o tym wiem, że jutro, jutro może się nie zdarzyć. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Dobrze, że chociaż dziś to wiem. Tyle cudów wokół mnie i tyle co dzień zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Apetyt wciąż na życie mam, bez przerwy za czymś gonię. Na jutro nie odkładam nic i w środku zimy marzę, by zakwitły, zakwitły znów jabłonie. Już nie chcę tracić ani chwili i tęsknię za kolejnym dniem. Czasu się nie da zatrzymać, czemu dopiero dziś, to wiem. Już nie chcę tracić ani chwili i czasu szkoda mi na sen. Życie jest piękne, lecz krótkie jak przeciąg. Że chociaż dziś to wiem. Dobrze, że chociaż dziś to wiem.
8 minut po godzinie 22. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Temat: zdrowie Polaków, aktualne wyzwania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Grażyna. Ja nie włączyłam rozmów niedokończonych od początku, ale temat dotyczy mnie po prostu, to co słyszałam w ostatnich minutach, ponieważ właśnie biorę lek Neoparynę, forte i no, spowodowane jest to tym, że zrobił mi się skrzep w żyle szyjnej. I to jest, trudno mi powiedzieć, z czym jest to związane, z tego powodu, że ja korzystam z chemii z powodu choroby nowotworowej, ale też w ostatnim czasie przyjęłam drugą dawkę szczepionki. Szczepionka była 29 maja, natomiast na początku czerwca dostałam czwartą dawkę chemii i mam zaimplantowany port, którego ujście było właśnie w tej żyle szyjnej i tam ten skrzep się zrobił. I teraz właściwie to nie wiem, nikt mi na razie nie powiedział, czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten skrzep, który tam się znajduje, żeby on jakoś tam się rozpuścił, żeby ten port jeszcze był do wykorzystania, czy nie. Nie ukrywam, że to zaistnienie tego portu bardzo mi odpowiadało, ponieważ dostawałam do domu infuzor, nie musiałam leżeć w szpitalu kilka dni, tylko no, brałam tą dawkę chemii w domu. Jeszcze chcę powiedzieć taką rzecz, że ja przyjmuję dosyć sporą dawkę witaminy D3. To jest 6 tysięcy jednostek w ciągu dnia. I miałam kontakt z osobą zakażoną COVID-em. Bezpośredni kontakt. W tym samym pomieszczeniu byłam. I właśnie ani ja, ani też moja córka, która też przebywa w otoczeniu tej osoby, myśmy się w ogóle nie zaraziły. Nie było żadnych, zupełnie żadnych objawów. I chciałam właśnie pana doktora zapytać, jeżeli no, ma wiedzę na ten temat, tak? Co, na co ja mogę liczyć w związku z tym skrzepem, który się zrobił i który tkwi.
Dziękujemy, pani Grażyno. Już przekazuję głos.
Dziękuję.
Panie profesorze, bardzo proszę.
To znaczy, rozumiem, że pani jest leczona chemioterapią z powodu nowotworu. A więc pamiętajmy o jednej rzeczy. Każda choroba nowotworowa, szczególne typy nowotworów, bardzo istotnie zwiększają ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, ryzyko zakrzepicy, ryzyko wytworzenia zatorów. Więc sama choroba podstawowa, a więc choroba nowotworowa, to ryzyko zwiększa. Kolejny aspekt to to, że wprowadzenie portu jest to wprowadzenie jak gdyby ciała obcego w łączności z naczyniem, co samo w sobie również zwiększa ryzyko wykrzepienia, a więc tworzenia się zakrzepicy w tym miejscu. A więc trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na przyczynę powstania u pani zakrzepicy. Wydaje mi się, że tutaj dwie podstawowe przyczyny, a więc sama choroba nowotworowa i ryzyko nadkrzepliwości z tej przyczyny oraz no, ciało obce w bezpośrednim kontakcie z krwią i z naczyniem. Natomiast pytanie, czy port może być jeszcze aktywny. To wszystko zależy, proszę państwa, od tego, czy ten skrzep już się zorganizował, czy był to świeży skrzep. Jeżeli skrzep był niezorganizowany i wykryty dość wcześnie, no jest jakaś szansa przy stosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej, a więc leku, który pani stosuje, na zmniejszenie bądź całkowitą likwidację tego skrzepu. Natomiast jeżeli ten skrzep był już tam przez jakiś czas i uległ zorganizowaniu, no niestety taka szansa jest, ale jest ona zdecydowanie mniejsza.
Dziękuję. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Roman Kujawsko-Pomorskie. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za trud dla nas i również czcigodnej redakcji, która nas uświadamia. Otóż, panie profesorze, ja jestem w wieku 80 lat. Prowadzę właśnie taki aktywny tryb życia codziennie w granicach półtorej godziny systematycznie, zależnie od pogody chodzę. Korzystam, jeżeli chodzi o szczepionkę, to przeciwko grypie co roku biorę. No i tak samo, także nie miałem dolegliwości właśnie, jeżeli chodzi o grypy. No i tak samo dokonałem zaszczepienia bez żadnych skutków ubocznych. No a mam takie pytanie, korzystając z wiedzy pana profesora. Otóż zapoznałem się z pracą pana profesora Waltera Longo odnośnie diet, bo a tak nawiasem to mówiąc, no nie wiem, nawiasem, nie nawiasem, w każdym razie jestem wegetarianinem od mniej więcej 60 lat i to mi odpowiada i czuję się z tym dobrze. No i właśnie przeczytałem o tych dietach imitującej post, imitującej głodówkę. Gdyby pan profesor łaskawie coś powiedział z tego zakresu, czy to takie okresowe, kilkudniowe przechodzenie na dietę o niższej kaloryczności, to właśnie jest pożyteczne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i serdecznie jeszcze raz dziękuję za trud pana profesora.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie, panie profesorze.
Ja powiem w ten sposób. Najlepszym sposobem jest tutaj oczywiście dieta dopasowana, kaloryczność diety dopasowana do zapotrzebowania dziennego danego pacjenta. Jeżeli my mamy nadwagę, jeżeli mamy otyłość, mamy cukrzycę, czy mamy niealkoholową, stłuszczeniową chorobę wątroby, wiemy, że powinniśmy stosować dietę niskokaloryczną o zawartości kalorii około 500 kilokalorii mniej niż jest to zapotrzebowanie dzienne, aby zmniejszyć, zredukować naszą wagę ciała. Pamiętajmy to, co już mówiłem wcześniej, że w diecie powinniśmy unikać nadmiaru fruktozy i długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, nadmiaru cholesterolu i tyramidów, a powinna być zwiększona ilość nienasyconych kwasów omega-3. Oczywiście pamiętajmy, że również przetworzone pokarmy będą tutaj nie najlepiej sprzyjały naszemu zdrowiu. Natomiast co do diety i do postów, ja rozumiem, że tutaj miał pan na myśli głodzenie się wręcz albo taką drakońską dietę. Więc jeżeli ja nie widzę zasadności stosowania aż takiej diety, uważam, że lepiej stosować dietę cały czas o odpowiedniej kaloryczności i odpowiednim składzie, niż jeść przez jakiś czas z nadmiarem, a potem włączać sobie, no nazwijmy taką drakońską kilku czy kilkunastodniową dietę, bo powoduje to dysregulację naszych procesów metabolicznych i układu pokarmowego, powoduje może nawet dysbiozę, a więc zaburzenie naszej mikrobioty jelitowej i wydaje mi się, że stosowanie takiej diety przez kilka dni, a potem powracanie do diety o nadmiernej ilości kalorii, no nie jest tutaj wskazane.
Bardzo proszę, Hanno.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja dzwonię z Krakowa i mam na imię Anna. Mam 76 lat skończone i właśnie przechodziłam COVID-a na przełomie lutego-marca i leżałam w szpitalu właśnie w Krakowie na zakaźnym oddziale w tym nowym szpitalu. I no czuję się ostatnio, dopiero od 2 tygodni odzyskałam smak. Bo tak to w ogóle mogłam nie jeść cały dzień, nie miałam takiego poczucia głodu. I nie miałam smaku w ogóle. Jadłam, ale nie czułam, co to jem. I teraz od 2 tygodni poczułam smak. No i zaczęłam się lepiej czuć. Miałam ostre zapalenie płuc w tym COVID-zie. I przechodzę, mam choroby właśnie takie, jak to się mówi teraz, no mam cukrzycę drugiego stopnia, mam migotanie przedsionków i niedokrwienie serca mięśniowego, mięśnia sercowego. No i właśnie nie wiem, czy mam się zgłosić do, bo teraz miałam USG brzucha i wyszło mi, że mam w nadnerczu guza. Takiego 1,5 centymetra do 2, gdzie właśnie w jesieni robiłam też USG i nie miałam nic, a teraz mam. No i nie wiem, i tak jeszcze się nie szczepiłam, bo pół roku mi wychodzi w sierpniu, chociaż mówią, żeby się już szczepić. No zdania są podzielone, nie wiem, czy się szczepić, czy nie, no bo już przechodziłam te tego COVID-a. Dlatego ja zwracam się do pana profesora, żeby mi doradził, co mam robić. Jestem wdową od roku czasu i takie, no, trochę się tak lękam po prostu. Nie wiem. Bardzo proszę o jakąś odpowiedź dla mnie.
Dziękujemy pani Anno. Już przekazujemy głos. Panie profesorze, prosimy.
W aspekcie, no rzeczywiście pani jest tutaj przedstawicielką, która ma kilka chorób nazywanych w tej chwili chorobami cywilizacyjnymi, a więc ma chorobę niedokrwienną serca, w wyniku czego najpewniej ma również migotanie przedsionków. Ma cukrzycę z tego, tak, co dobrze pamiętam, a więc jest to kolejna choroba związana z epidemią chorób metabolicznych, związana z, no, raz, że ze starzeniem się populacji, a dwa, z rozwojem otyłości i nadwagi. Co do sprawy nadnercza, tutaj pytała pani, no wydaje mi się, że wymaga pani diagnostyki, gdyż no, przyczyna chorób, jest wiele chorób nadnercza, no tutaj akurat był stwierdzony guz nadnercza, zmiana w nadnercu, a więc lekarzem, do którego pani jak najszybciej powinna się zgłosić, to endokrynolog, gdyż endokrynolodzy zajmują się tutaj chorobami związanymi z układem hormonalnym, do którego należy również nadnercza, więc to jest lekarz, do którego pani powinna się udać. Natomiast co do szczepienia, no to rzeczywiście są tutaj wytyczne, które mówią, po jakim czasie mamy się szczepić od zachorowania, i ja uważam, że według nich powinna się pani kierować i lekarz rodzinny, który panią się opiekuje, no powinien panią poinformować, kiedy taki czas nadejdzie i kiedy należy się zaszczepić.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Włócik Edyta. Ja mam pytanie do pana profesora. Panie profesorze, chciałam zapytać o szczepienia dokładnie młodzieży i dzieci. Interesuje mnie to, czy rzeczywiście należy te dzieci szczepić, i to młodzież, jeśli jest ona zdrowa, są te dzieci zdrowe, nieotyłe. Chciałam zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że te nasze dzieci, nasze wnuki rzeczywiście nas tak bardzo zabijają, czy dzieci, młodzież, czy osoba w ogóle, która jest nosicielem tego wirusa, natomiast nie ma objawów żadnych, czy ona rzeczywiście zakaża? I dlatego no, moje pytanie jest, czy jest sens szczepić zdrowe dzieci, zdrową młodzież, bo rozumiem, że ta choroba jest taka no, bardzo ściśle związana chyba z wiekiem i z chorobami takimi obciążającymi nasz organizm. No, to chyba tyle. Poproszę o odpowiedź.
Dziękujemy. Bogiem. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Panie profesorze.
Oczywiście pamiętajmy, że jest to choroba infekcyjna, więc w chorobie infekcyjnej musi być źródło infekcji, a więc osobnik, który przenosi dany patogen, jest źródłem zakażenia, musi być również wektor, a więc osoba, która może właśnie przenosić, a nie chorować, no i musi być osoba wrażliwa, czyli ta osoba, która będzie chorowała. I pamiętajmy tutaj, że większość ludzi młodych, bo tutaj pani mówi o dzieciach, ale ja powiem w tej chwili o ludziach młodych, około 20-25 roku życia, przechodzi tą infekcję w sposób łagodny bądź no, nie bardzo ostry, nie bardzo ciężki. Natomiast pamiętajmy, że ryzyko zgonu u ludzi młodych jest bardzo niewielkie. Ono tam sięga 2-3% w porównaniu do ludzi powyżej 70 roku życia, gdzie to wynosi 4-5%. Ale pamiętajmy, proszę państwa, że my nigdy nie wiemy, po której stronie linii te osoby się znajdą. To jest wciąż jakieś tam ryzyko zgonu, a więc my nie wiemy, czy ta osoba, która będzie zakażona, no nie przejdzie tego w sposób bardzo ciężki, co związane będzie z ryzykiem rozwoju trwałych powikłań albo nie dojdzie u niej do zgonu. Natomiast czy należy szczepić dzieci? No proszę państwa, to co mówiłem, że dzieci mogą być doskonałym wektorem, gdyż same przejdą w sposób bezobjawowy albo skąpoobjawowy, a mogą zarazić osoby starsze, bardziej podatne na ciężki przebieg i niestety u tych osób takie zakażenie może skończyć się w sposób dramatyczny, nawet zgonem. A więc wydaje mi się, że na podstawie tego, co w tej chwili wiemy, a dane są bezsprzeczne, że mówiące o tym, że przerwanie transmisji to jest jedyny sposób na wyeliminowanie epidemii czy na zakończenie epidemii, a jednocześnie zapobieganie ryzyku rozwoju i tej ciężkiej postaci u osób starszych, no wydaje mi się, że dzieci, nawet jeżeli one są zdrowe, w bardzo dobrej kondycji, mimo tego, że u nich ryzyko ciężkiego przebiegu jest prawie zerowe, no prawie, ale to ciągle mówię, że prawie, powinniśmy je szczepić i uważam, powinniśmy do tego zaleczenia jak najbardziej się stosować. A więc wszystkie dzieci od 12 roku życia powinny być szczepione.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Małopolski. Mam do pana profesora zapytanie, bo od ubiegłego roku mam problemy, to się chyba nazywa IBS, jelito drażliwe. Ale mam problemy z tego względu, że mam uczulenie na pokarmy. Jestem alergiczna, astmatyczna. Również mam uszkodzenie nerwowe, no, jamistość kręgową. I od ubiegłego roku bardzo dokuczają jelita. Nic praktycznie nie chce mi pomagać. Gdzie ja bym się w tym kierunku mogła udać? Mam, obecnie zażywam 3 rodzaje leków. No jakoś nie widzę skutków, żeby mi pomagały. Brzuch spuchnięty, jeść nie mogę. Czy to mogłoby być zakażenie może wirusem? No nie robiłam badań. Unikam ludzi, unikam oczywiście towarzystw takich zbiorowych grup, żeby się nie zarazić, no bo nie mam odporności. I w związku z tym chciałam się dowiedzieć, co z tymi jelitami, żebym mogła jakoś lepiej funkcjonować, bo to już jest bardzo uciążliwe. Bóg zapłać i przejdę na odbiór.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Rzeczywiście pani mówi tutaj o zaburzeniach, które najpewniej mają tło czynnościowe, które zostało u pani rozpoznane. Ma pani wiele innych chorób i na pewno w przeszłości dość częsty kontakt ze służbą zdrowia. I teraz odpowiedź na to, gdzie pani powinna szukać pomocy, no na pewno u gastroenterologa, który powinien tutaj wdrożyć odpowiednie leczenie i diagnostykę, gdyż wydaje mi się, że u pani drugą przyczyną, którą trzeba wykluczyć, to jest przyczyna infekcyjna, ale nie wirusowa, przyczyn tutaj, czy objawów ze strony przewodu pokarmowego, ale jest taka jednostka jak rozrost bakteryjny jelita cienkiego, a więc jest to nieprawidłowa mikrobiota, czyli skład tej bakteryjny naszej mikrobioty jelitowej. Jak wiemy, w naszym jelicie i cienkim, i grubym bytują miliony bakterii. Jest to około 1000 gatunków bakterii. I ich wzajemny skład, ich wzajemny stosunek jest bardzo istotny dla naszego organizmu. Nie tylko pracy układu pokarmowego, ale również układu immunologicznego, zaburzeń metabolicznych, ale również coraz więcej mówi się o tym, że mikrobiota jelitowa ma bezsprzeczny związek z naszym zdrowiem psychicznym, z rozwojem depresji, chorób psychicznych, wpływa czy zwiększa ryzyko, nieprawidłowy skład zwiększa ryzyko cukrzycy. A więc u pani należałoby również wykonać badania w kierunku tutaj właśnie rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. No i wreszcie kolejna rzecz, no trudno mi jest tutaj mówić przez telefon, proszę państwa, bo to pacjenta zawsze trzeba zbadać, wypytać szczegółowo, obejrzeć. No ale rola badań endoskopowych. Nie wiem, czy pani takie badania miała już wykonane, a więc badanie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badanie endoskopii, które no, w pani przypadku na pewno również jest no, niezbędne w celu odpowiedniej diagnostyki.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Helena z Małopolski. Panie profesorze, jest pan specjalistą między innymi gastroenterologii. Ja cierpię, nie będę mówić o COVID-zie, bo nie jestem dotknięta nim. Mam od 10 lat cierpię z powodu Helicobacter pylori. Jestem, no każdy z gastroenterologów pyta, po ilu pani jest dawkach i jakich antybiotyków, więc powiem, jestem po antybiotyku amoksycylina z metronidazolem, a teraz taki modny od kilku lat pylera, to jest erytromycyna, metronidazol i bizmut. Nic mi te antybiotyki nie pomogły, mimo no, skrupulatnego ich użycia. Nie mogę nic jeść, nie mam refluksu, nie mam uszkodzonego przełyku. Jest w ostatnim badaniu pół roku temu endoskopowym stwierdzono dalej występowanie tego helikobaktera, tej helikobakter i stan zapalny żołądka. I bardzo źle się czuję. Halo?
Tak, pani Heleno.
Co pan profesor na to powie? Halo?
Już przekazujemy głos. Panie profesorze, prosimy.
No tutaj rzeczywiście, jeżeli pani miała to stwierdzone w badaniu endoskopowym, no wypada jednak stwierdzić, że jest to pewne rozpoznanie. Natomiast nie wiem, czy było to stwierdzone w badaniu histopatologicznym, czy w badaniu z testem urazowym. No to też tu wymaga jednoznacznego określenia, czy ta helikobakter była wykryta w badaniu HistPat, czy w teście urazowym, bo pamiętajmy, że tutaj odczyt tego testu też może być różny. Natomiast co do dolegliwości pani, no nie wszystko można wiązać się z infekcją Helicobacter pylori. To, że pani się źle czuje i to, że pani nie ma apetytu, to niekoniecznie musi być związek, mieć jednoznaczny związek z Helicobacter pylori. Stan zapalny żołądka, to oczywiście Helicobacter pylori może tu mieć ogromne znaczenie, ale pamiętajmy, że stan zapalny żołądka to wiele również innych czynników, na przykład choćby nadmierne wydzielanie kwasu solnego, hypersekrecja, stosowanie niektórych leków, jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, czy zaburzenie ukrwienia żołądka. No więc tu też jest to temat na pewno złożony, wymagający wyjaśnienia, na który jednoznacznie nie umiem teraz odpowiedzieć. Mówiła pani tutaj o leczeniu Helicobacter pylori, że kiedyś pani była leczona takim standardowym schematem z amoksycyliną, metronidazolem, teraz czterolekową terapią z bizmutem, która jest jak gdyby leczeniem pierwszego rzutu w tej chwili. No natomiast istnieją terapie drugiego rzutu i jest taka możliwość kilku schematów, które można u pani zastosować. No a jeżeli to się okaże nieskuteczne, no to jedyną metodą jest pobranie materiału na posiew i określenie antybiogramu tych, a więc tego, na jaki antybiotyk ta bakteria jest wrażliwa i celowane zastosowanie antybiotyków. Natomiast ja jednoznacznie tych dolegliwości, które pani podaje, a więc złego samopoczucia, braku apetytu, no nie wiązałbym tylko i wyłącznie z infekcją Helicobacter pylori i brakiem GERD-u, a więc tego refluksu w badaniu tutaj endoskopowym, gdyż stwierdzenie refluksu, no to nie zawsze wystarczy tylko i wyłącznie badanie endoskopowe. Trzeba również zastosować szereg innych badań, bo nie u wszystkich pacjentów refluks daje objawy, które my możemy zauważyć w badaniu endoskopowym.
Zdrowie Polaków, aktualne wyzwania to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla. Bardzo proszę, halo.
Hubert, ma pan dzień dobry. Nie będzie po panu Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
To ja chciałem się odnieść do tej sprawy szczepień, czyli niepożądane. Tu chciałem się odnieść do tych spraw niepożądanych odczynów poszczepionych w skrócie NOP.
Panie Hubercie, zanim to proszę o wyciszenie radioodbiornika. O to też prosimy wszystkich, którzy telefonują do nas.
Chciałem o tych odczynach poszczepionych.
Bardzo proszę, proszę przejść do pytania.
Tak, też się chciałem tu powiedzieć o tych odczynach poszczepiennych, które też się mogą zdarzyć, wiadomo, bo też i ciężkie mamy te odczyny poszczepienne. Też należy zwrócić uwagę podczas szczepienia, jak organizm reaguje.
Panie Hubercie, proszę ponownie o wyciszenie radioodbiornika.
o tych odczynach poruszyć, jak te, te o tych sprawach, jak to też występują ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne, też należy pamiętać, jak organizm zareaguje, jak też trzeba odczekać, wiadomo, bo też słyszałem różne rzeczy o tych szczepionkach, o tych AstraZenetek, gdzie występowały powikłania, zakrzepy. Tak, no i to tyle, to chciałem o tych, a propos tych skutków ubocznych.
Dziękujemy, panie profesorze. Już przekazujemy głos panu profesorowi. Panie profesorze.
Odnośnie, oczywiście, no pamiętajmy, że zawsze ryzyko objawów ubocznych po szczepionkach, czy tych, no, o których pan powiedział, tych odczynów poszczepiennych istnieje. I to nie tylko po szczepionkach na SARS-CoV-2, ale również po szczepionkach na grypę, na WZW i na inne choroby. Należy pamiętać, że my dokładnie nie wiemy, kto jak zareaguje na szczepienie. Czy to jest bezpośrednie działanie składnika szczepionki, czy dodatkowych składników zawartych w szczepionce, a więc tych nośników, czy substancji poprawiających wchłanialność, czy stabilność szczepionki. Natomiast, proszę Państwa, no ja dalej tutaj apeluję, tak jak i duża rzesza, czy większa rzesza zakaźników, moich kolegów, aby jednak się szczepić, gdyż pamiętajmy, że ryzyko tych działań niepożądanych i efektów ubocznych jest, ale zdecydowanie większe jest ryzyko dla pacjentów, którzy takiej szczepionki, z takiej szczepionki nie skorzystają.
Bardzo proszę, halo.
Tak, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana profesora i prowadzącego. Ja chciałam zadać taki, znaczy mam taki dylemat, taki niepokój od jakiegoś czasu.
Rozumiemy,
bo nie było, tak wydaje mi się, jeśli chodzi o COVID.
Droga pani, tak? Zanim, to bardzo dziękujemy za pozdrowienie zarówno pana profesora, jak i tutaj prowadzącego. Też chcielibyśmy panią pozdrowić. Jednak nie wiemy, jak pani ma na imię.
A Grażyna z Podbeskidzia.
Witam pani Grażyno. Proszę bardzo.
Znaczy mam taki niepokój, jeśli chodzi o leczenie, czy, bo już półtora roku tak trwa epidemia COVID-a w tej sprawie. Natomiast nie ma jeszcze chyba opracowanego jakiegoś schematu leczenia, tak mi się wydaje, takiego standardowego, żeby lekarze jakoś mieli mniej więcej spójne działania, oczywiście z jakimiś odpowiednimi modyfikacjami zależnymi od przebiegu choroby. Natomiast spotykam się z takimi dość często chorymi, którzy mówią, że ja mówię, a jak pan się leczy? Mówi, że przebył. No dzwonił na e-wizytę i dostał, pani doktor zaleciła, czy pan doktor, odpoczynek i paracetamol. No i różnie to przebiega później. Także czy jest coś takiego, jakiś opracowany taki model leczenia, czy też nie, czy tylko jest, bo taki mam troszkę, wydaje mi się, że jest taka bardzo duża przewaga nacisku na szczepienia, natomiast nic się nie mówi o leczeniu.
Dziękuję.
Tyle, dziękuję.
Panie profesorze.
Proszę Państwa, no oczywiście leczenie zależy od przebiegu choroby, zależy od tego, czy mamy choroby współistniejące, czy istnieje przeciwwskazanie do niektórych leków, bądź nie. Natomiast jasne i ściśle sprecyzowane kryteria, czy sposoby leczenia, zalecenia co do stosowanych leków, sposobu leczenia w zależności od ciężkości i przebiegu choroby są doskonale znane, opracowane już przez Polskie Towarzystwo Lekarzy Chorób Zakaźnych i Epidemiologów. Są dostępne i można się z nimi zapoznać, a więc są ścisłe wytyczne, jak należy leczyć pacjentów w zależności od ciężkości przebiegu choroby i w zależności od tego, czy pacjenci mają, czy nie mają choroby współistniejące, co może zwiększyć ryzyko niekorzystnego przebiegu tej choroby bądź zgonu.
Na zegarach 22:38 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania brzmi w następujący sposób. Zdrowie Polaków, aktualne wyzwania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I już za chwilę powracamy do naszej rozmowy. Tymczasem Nie mijaj życiem, utwór w wykonaniu Ireny Jarockiej.
szczęścia nagły blask. Moment, moment, moment. Jak zapałki trzask, zachwyt był i zgasł. Krótko żyje płomień. Nie mijaj życie me, nie mijaj, nie mijaj w oka mgnień. Spójrz, nawet nie jesteśmy po imieniu. Nie mijaj życie me. Zostaw mi choć ślad, wiosnę w deszczu barw, kamyk, zapach, listek. Dziki, gęsi klucz, dotyk czułych ust, siebie.
Irena Jarocka w utworze Nie mijaj życie me. 22:42 na zegarach. Zdrowie Polaków. Aktualne wyzwania to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do pana profesora. Mam takie zapytanie, bo miałam robioną biopsję tarczycy. Kazimiera jestem ze Szczecina. I tą biopsję miałam źle chyba wykonaną, bo w zasadzie powinna być w szyi. A ja jakoś miałam te ukłucia tak na kostkach. Czy ja rozmawiam z lekarzem?
Tak, tak, słyszymy panią.
Tak. No i mam spuchnięte kostki. Zaraz po tej biopsji miałam takie dwa sińce. I spuchnięte mam i takie pręgi na szyi. I boli mnie obojczyk. I ukłucia mam w sercu. I pocę się. I boli mnie tak to wszystko. I nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe, żeby to ustąpiło, czy trzeba jakieś leczenie, czy coś z tym?
Pani Kazimiero, już przekazuję głos panu profesorowi. Bardzo proszę.
Szanowna pani, no niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, czy biopsja była wykonana dobrze, czy źle, bo no, nie widzę pani przed sobą. Natomiast no, zasadnicze znaczenie tutaj co do miejsca biopsji ma niewątpliwie
badanie USG i robi się to pod kontrolą USG, a więc najpewniej zmiany wymagające biopsji były w tej okolicy i w związku z tym w tej okolicy nakłuto te zmiany. Ja nie wiem, czy ma pani wolę, czy tarczyca jest powiększona, czy nie, bo to też ma podstawowe znaczenie, gdzie ona się znajduje. No, w przypadku prawidłowym no tarczyca jest rzeczywiście zlokalizowana na szyi, ale jeżeli dochodzi do przerostu, to często może pojawiać się wole zamostkowe, a więc tarczyca schodzi jak gdyby w dół do klatki piersiowej. Natomiast co do samego wykonania biopsji, ja nie umiem się odnieść, czy była prawidłowa, czy nie. No i druga rzecz, czy dolegliwości ustąpią? No najpewniej ustąpią, związane są być może z delikatnym dotknięciem okostnej, która jak wiemy jest mocno unerwiona, a więc może występować przez jakiś krótki czas dolegliwości bólowe czy dyskomfort. Natomiast o czerwonych pręgach, o których pani mówi, no trudno mi jest coś do tego ustosunkować, bo nie widzę, a występowanie czy pojawienie się podmiegnięć krwawych, czyli sińca, o których pani mówi, no jest to jak gdyby następstwo, które często po biopsji się zdarza, bo jednak no, jest to ingerencja. Jest to badanie inwazyjne i wymaga przebicia powłok skórnych, a następnie no, wbicia igły do narządu, jakim jest tarczyca, więc może powodować uszkodzenie niewielkich naczyń krwionośnych i właśnie takie podbiegnięcia krwawe pod skórą.
Dziękuję. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze oczywista.
Teraz i zawsze.
Jestem Jadwiga, diecezja Siedlecka. Dziękuję ojcu za odebranie tego telefonu. Ja mam od 3,5 roku niezaleczoną ranę. To jest taka rana pozakrzepowa, zapalenie żył. Było kiedyś, prawie 30 lat temu, zapalenie żył głębokich. I przez prawie 20 lat nic się nie działo. Owszem, były takie ciociężałe nogi, ale od lat 15 właśnie ta rana się zaczęła otwierać. I na krótko się zalęza bliźnia i znów się otwiera. A powiem, że ostatnio przez 3,5 roku to jest taka otwarta i dosłownie ostatnie 2 tygodnie to byłam u takiego lekarza angiologii, czyli doktor chirurgii naczyniowej. I mi przypisał ten lek taki robiony, i tabletki, i moczenie w nadmanganianie, to ta rana zrobiła się 3 razy większa. I powiem tak, chciałam zapytać, a jestem w pytanie przedsionków. Chciałam zapytać, bo słyszałam też takie coś, ja ta rana się czas zalecza, czy tam zrobi się różnych tych plastrów, taki atrament stosowałam też, że mam niewydolność naczyń krwionośnych. I jakie trzeba przeprowadzić badania, jak to skompleksować, że tak powiem, żeby dojść sedna, gdzie to jest, że to się coraz otwiera. W sumie na krótki czas jest zabliźniona i znów się otwiera. I co to są dezimery, jakie to parametry, czy w tym wypadku moim to coś mają znaczenie. I jeszcze, ja cukrzycy nie mam, jest w granicach 100-102. Czy słodzenie na przykład cukrem jest dla mnie szkodliwe? A zamiast cukru, czy mogę łyżeczkę miodu naturalnego do szklanki herbaty? I to takie bardzo proszę, takie troszeczkę obszerniejsze. Gdzie bym mogła właśnie wykonać bardziej no takie badania, żeby nie na samą lekarza prywatnego, który no obejrzy coś tam, no przypisze i takie zalecenia i na tym się kończy. To zamiast coś się poprawia, to później znów się od nowa następuje.
Dziękujemy pani Jadwigo.
A mogę na antenie być? Czy...
Proszę, jak pani wygodnie.
No posłucham.
Bardzo proszę. Panie profesorze, prosimy.
Tutaj odpowiedź nie jest prosta i niejednoznaczna. Nie umiem udzielić odpowiedzi. jednoznacznej zmiany, o których pani mówi, rany na, rozumiem, że to jest kończyna dolna, wiążą się z, mogą występować w związku z niedokrwieniem, ale mogą być również przyczyną neuropatii, a więc uszkodzenia nie tylko naczyń, ale również nerwów, unerwienia kończyn dolnych. Dlatego podstawowym badaniem u pani to na pewno jest ocena przepływów i ukrwienia tej kończyny, a więc badanie USG dopplerowskie albo badanie związane ze ścisłym badaniem naczyń, na przykład tomografia komputerowa. Natomiast druga rzecz to nie wiem, czy pani choruje na cukrzycę, czy nie, bo mówi tutaj, że pani, że ma troszkę podwyższone poziomy glikemii naczyń. Nie wiem, czy była tutaj diagnozowana cukrzyca, czy nie, gdyż utrzymywanie się nieprawidłowych glikemii może właśnie wiązać się z rozwojem angiopatii bądź neuropatii cukrzycowej, która zwiększa zdecydowanie ryzyko takich zmian, o jakich pani mówi. Miała pani w przeszłości zakrzepicę żył głębokich. Jaka przyczyna była tej zakrzepicy, niestety nie wiem, a więc może pani mieć tutaj ryzyko genetyczne nadkrzepliwości i choroby zakrzepowo-zatorowej, co też wymaga pewnie diagnostyki właśnie w oddziale hematologii albo w oddziałach dedykowanych zaburzeniom tutaj krzepnięcia i hematologicznym, więc no to jest dość szeroka diagnostyka. Pyta pani o cukier i słodzenie herbaty. No jak wiemy, w żadnej diecie nie jest zalecane stosowanie i słodzenie cukrem, a wręcz odwrotnie. Natomiast no, to wszystko zależy u pani od poziomów glikemii i tutaj wizyta, najlepiej by to odpowiedziała wizyta u diabetologa, który jednoznacznie odpowie, czy pani ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czy też nie. Co to są didimery? Didimery no to są fragmenty rozpadłego skrzepu, tak to najprościej nazwijmy. I u osób, do których dochodzi do wytwarzania zakrzepicy, rozwoju zatorowości, zakrzepicy w naczyniach, ten skrzep częściowo ulega rozpadowi. Właśnie rozpadnięte fragmenty skrzepu to między innymi didimery. Ich wzrost świadczy o wytwarzaniu się skrzeplin, skrzepu w naszych naczyniach, które ulegają degradacji. Właśnie te fragmenty oceniamy pod kątem tego, czy u kogoś dochodzi. Na podstawie tego możemy rozpoznać, czy ktoś ma zakrzepicę, czy też nie. Oczywiście to jest jedno z wielu badań, ale takie badanie może nam powiedzieć, że do takiej zakrzepicy u kogoś dochodzi albo jest zwiększone ryzyko rozwoju zakrzepicy.
Na zegarach 22:51 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: zdrowie Polaków, aktualne wyzwania. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Zbigniew, ja dzwonię spod Beskidzia i mam taką sprawę, takie pytanie do pana doktora. Mam mamę, która jest w wieku 75 lat i ona od około dwóch miesięcy ma taki nieustanny po prostu ból w obszarze miednicy, pachwiny, kręgosłupa lędźwiowego. Nie znamy przyczyny tego bólu.
Panie Zbigniewie, niestety, ale połączenie jest dość słabej jakości. Czy mógłby pan uczynić coś w kierunku, aby polepszyć to połączenie?
Dobrze. Halo, czy teraz lepiej mnie słychać?
Spróbujmy.
Halo?
Spróbujmy.
Dobrze, to spróbujemy. Jeszcze raz. Zbigniew, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mama moja w wieku 75 lat ma dość spory ból w okolicach lędźwi, pachwiny i miednicy. Nie znamy przyczyny tego bólu i udało nam się zrealizować badanie rezonansu magnetycznego tamtych obszarów ciała, skąd dochodzi ten ból. I pierwsze właśnie moje pytanie, czy jakoś, no na antenie pewnie będzie trudno, ale czy jakoś możemy stwierdzić, skąd ten ból może pochodzić? A drugie moje pytanie, takie trochę może bardziej ogólne i do Ministerstwa Zdrowia chyba kierowane. Dlaczego czeka się tak długo na wynik badań rezonansu magnetycznego? Długo to znaczy 4 tygodnie mamy czekać, a ból cały czas trwa. Już od 2 miesięcy ten ból istnieje u mamy i ten ból nie jest lekki. Nie znamy przyczyny, ból istnieje. 4 tygodnie jeszcze musimy czekać na wyniki badań. To jest moje drugie pytanie. A trzecie pytanie odnośnie szczepionki na COVID. Jak to, bo trochę jestem skonfundowany ja i taką konfuzję mam po prostu. Bo jedna z tych szczepionek, jeden producent, wiemy, że zakończy dopiero badania nad tą szczepionką w 2023 roku. Pozostałe firmy zakończą te badania jeszcze później. Jak my się mamy odnosić do tej sytuacji, jeżeli mamy na rynku produkt, który nie jest do końca przebadany, jeden, drugi, trzeci, czwarty? I no, czy możemy po prostu takiemu produktowi, który nie jest sprawdzony do końca, zaufać i po prostu go zastosować na żywym ciele, na żywej tkance ludzkiej, na społeczeństwie wręcz całego świata? Takie moje pytania. Jeśli mógłbym poprosić o jakieś odniesienie się do tego. Szczęść Boże.
Szczęść Bogiem. Pozdrawiamy, panie profesorze.
Znaczy odnośnie pierwszego pytania i tutaj mamy pan słuchacza i bólu w okolicy lędźwiowej. No przede wszystkim musiałbym wiedzieć, czy jest to ból w podbrzuszu po stronie lewej, czy po stronie prawej, czy on promieniuje do pachwiny, czy głównie do kręgosłupa. Tutaj przyczyna tych bólów może być bardzo różna, od układu kostno-stawowego i oczywiście zwyrodnienia kręgosłupa. To pierwsza rzecz, no gdyż rozumiem, że jest to starsza osoba. Nie wiem, czy jest osobą otyłą, czy nie, czy ma osteoporozę, czy nie. Druga rzecz, proszę Państwa, to jeżeli taki ból występuje u osób starszych, zwłaszcza u kobiet, no to należy tutaj sprawdzić układ moczowy, czy nie mamy tutaj jakiejś infekcji dróg moczowych. Oczywiście sprawy ginekologiczne i o tym należy pamiętać, bo często starsze kobiety no, nie chodzą już do ginekologów, bo uznają, że nie ma potrzeby, jeżeli przestają miesiączkować i nie wchodzą w okres postmenopauzalny, no przestają chodzić do ginekologów, gdyż uznają, że nic tam u nich się już wydarzyć nie może. Oczywiście może być tutaj przyczyna gastroenterologiczna, w tym wieku bardzo częsta choroba to uchyłki jelita grubego, a jeżeli ona daje objawy, to uchyłkowatość jelita grubego, może to być bezobjawowa czy skąpo objawowa, bądź powikłana choroba uchyłkowa. I tutaj no też badaniem, które by nam pomogło, to badanie stolca na krewutajoną, badanie obrazowe. Mówił pan tutaj o rezonansie, którego wyniku jeszcze nie mamy. No i oczywiście kolonoskopia. No i wydaje mi się, że to podstawowe kierunki, które teraz powinny być tutaj oceniane, a więc problemy kostno-stawowe i kręgosłupowe, ginekologiczne, układ moczowy, nerki, bo no i oczywiście problemy gastroenterologiczne. Natomiast co do drugiego pytania, nie umiem się ustosunkować, dlaczego 4 tygodnie, proszę mi wybaczyć, ale no nie umiem na to pytanie odpowiedzieć i uważam, że tak jak pan powiedział, jest to pytanie nie do mnie, bo trudno mi jest to oceniać. Natomiast co do trzeciego pytania, proszę państwa, pamiętajmy, że wiele leków w tej chwili jest stosowanych u pacjentów, nowych leków, które przechodzą szereg faz badań klinicznych, od fazy pierwszej do fazy trzeciej i końcowej fazy, kiedy są wprowadzane do szpitali. I te fazy druga A, druga B, trzecia i tak dalej, są to fazy, gdzie te leki dalej nie są do końca, nazwijmy to, dopuszczone do użytkowania. Niemniej jednak znamy ich profil bezpieczeństwa, znamy ich skuteczność, znamy ich przydatność i znamy ich efektywność. I tak wydaje mi się jest tutaj w przypadku szczepionki, gdzie zastosowano może w sposób nieco przyspieszony te poszczególne etapy faz badań klinicznych. Niemniej one jednak jednoznacznie dowiodły o skuteczności i bezpieczeństwie. Natomiast pamiętajmy, proszę państwa, że efekty długo falowa, więc po wielu, wielu latach od szczepienia, no są trudne do określenia i pewnie jakieś ryzyko zawsze tutaj istnieje. No niemniej jednak, no wydaje mi się to, co już powtarzałem dzisiaj kilkukrotnie, że korzyści ze stosowania i to poczucie bezpieczeństwa i skuteczność tej szczepionki w zapobieganiu chorobie, no są na pewno większe i niż ryzyko ewentualnych jakichś działań niepożądanych, zważywszy na to, że w dobie dzisiejszej wiedzy na temat tych leków, które są stosowane, no to ryzyko jest naprawdę, wydaje się, nie aż tak duże, jak niektórzy sądzą.
Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słucham.
Ja nazywam się Krzysztof, dzwonię z Toronto. Ślicznie dziękuję za tą audycję. Ja jestem w takiej sytuacji, że za niedługo chcę się do Polski sprowadzić na emeryturę. Choruję na cukrzycę. Chciałem się zapytać o jeden lek pana profesora. O repaglinidę, to się w Polsce powinno nazywać Novonorm, albo Diabetics, albo Eniglit. Ja biorę 3 leki. Miałem brać już 4 lata temu insulinę, ale pani doktor zamieniła tą insulinę na repaglinidę. Oprócz tego biorę metformin, ten wolno rozpuszczający się, i Januvia, albo Januvia. Wiem, że metformin i Januvia są w Polsce dostępne, natomiast internet pokazuje, że tego repaglinidę czy Novonorm w Polsce w aptekach nie ma. Może pan doktor wie, czy ludzie na przykład za granicą jadą do Berlina kupić taki lek, czy jak sobie radzą, jeżeli potrzebują taki lek?
Dziękujemy, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
Powiem tak, że no, nie jestem tutaj diabetologiem. Nie wiem, jak sobie ludzie radzą w przypadku stosowania repaglinidu. No, natomiast jeżeli jest on dostępny, wydaje mi się, że jest możliwość zakupienia tego leku choćby w innych krajach. Tak sobie ludzie tutaj radzą z niektórymi lekami stosowanymi w gastroenterologii, które kupują w Czechach czy na Słowacji. Natomiast repaglinid nie jest to nowy lek. Jest to lek, który wprowadzono na rynek w 90. bodajże, jeśli się nie mylę, 7 albo 8 roku. Ma działanie hipoglikemizujące, zmniejsza stężenie glukozy we krwi, zwiększa wydzielanie insuliny. I należy on do doustnych leków przeciwcukrzycowych o zbliżonym działaniu do pochodnych sulfonylomocznika. A więc wydaje mi się, że nawet jeżeli takowy lek nie byłby dostępny w Polsce, no to można go zastąpić innym preparatem podobnym z tej grupy, o działaniu jak leki pochodne sulfonylomocznika, a więc na pewno jest to lek, który można zastąpić innym lekiem i nie powinno być tutaj problemu ze stosowaniem tego leku i ewentualnie leczeniem pana, a więc no, nie widzę tu jakiegoś wielkiego, dużego problemu.
Bardzo proszę, halo. Halo. Bardzo proszę, halo.
Halo. Halo. Szczęść Boże.
Tak, słuchamy.
Halo.
Prosimy bardzo. Bardzo proszę, halo.
Proszę?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Mam kłopot z nogami, takie, to znaczy nogi niespokojne. W nocy muszę tak przebierać tymi nogami, chodzić, nie mogę zasnąć. I biorę Aropilo, ale to bez przerwy biorę to, czy to nie szkodzi tak na te nogi. Cały czas chodzę do tym, zasnę, to się tak namęczę, że żyć się nie chcę. Co mam robić?
Już przekazujemy głos. Panie profesorze, czy możemy w jakiś sposób pomóc, poradzić?
Szanowna pani, szanowni państwo, no nie czuję się tutaj odpowiednio ze swoim stanem wiedzy do jednoznacznej odpowiedzi na to pytania. Rozumiem, że jest to zespół niespokojnych nóg, a więc wymaga to na pewno tutaj wizyty u neurologa, ale również u lekarza związanego, który zajmuje się problemami naczyniowymi, ewentualnie problemem związanym z cukrzycą, gdyż jeżeli pani choruje na cukrzycę, często taki objaw towarzyszy w przypadku w cukrzycy, w przypadku rozwoju neuropatii cukrzycowej. A więc no nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno wydaje mi się, że wizyta u diabetologa, jeżeli jest cukrzyca, jeżeli nie ma cukrzycy, to u neurologa i jest tutaj niezbędna.
Bardzo proszę, halo.
Halo, tak? Niech będzie pochwalony jest cukrzyc.
Na wieki wieku wam.
Czy mnie słychać?
Słychać mnie, dobrze. Tak?
Ja mam takie pytanie do pana doktora.
A czy ktoś może do nas zadzwonił? Jak pani ma na imię?
Przepraszam, Renata z Małopolski. Proszę mi powiedzieć parę uwag na temat tomografii komputerowej głowy z kontrastem. Czy jest to niebezpieczne i jakie mogą być tego efekty ujemne? Bardzo proszę, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Proszę Państwa, to niezależnie od tego, czy robimy tomografię głowy, czy klatki piersiowej, czy jamy brzusznej i z kontrastem. No, kontrast pozwala nam uwidocznić wiele więcej rzeczy niż zwykłe badanie tomografii komputerowej bez kontrastu. Pozwala na określenie poszczególnych faz z odpowiednim wzmacnianiem się pewnych części, pewnych narządów, które, czy pewnych zmian patologicznych, które nie byłyby widoczne bez podania kontrastu, co wiąże się z odpowiednim większym bądź mniejszym ich unaczynieniem, szybkością przepływu tego kontrastu. Wiemy, że w tej chwili stosowany kontrast no jest kontrastem niejodowym, a więc zdecydowanie bezpieczniejszym niż pierwotne kontrasty stosowane przed te laty. Należy tutaj rozważyć dwie rzeczy związane z tomografią komputerową. Pierwsza to oczywiście szkodliwość promieni rentgenowskich, które są, jest to badanie związane z promieniowaniem jonizującym, a więc nie powinno być wykonywane, jeżeli nie ma jednoznacznych pewnych wskazań do badania, niezależnie czy jest to tomografia głowy, czy tomografia klatki piersiowej. Natomiast stosowanie kontrastu należy pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko dwóch rzeczy podstawowych, że pierwsza rzecz to wpływ na nerki. Jeżeli mamy przewlekłą chorobę nerek, zmniejszoną wydolność nerek, my musimy pamiętać, że jest zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek po tym kontraście i pacjenci z jakąś chorobą nerek przewlekłą powinni być pod szczególnym nadzorem. Pamiętajmy o piciu odpowiedniej ilości płynów, o odpowiednim nawodnieniu, gdyż nawodnienie zapobiega odpowiednie, właśnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerek u tych pacjentów, a odwodnienie czy zmniejszone przyjmowanie płynów zwiększa takie ryzyko. No i oczywiście kolejny aspekt, pamiętajmy o tym, że część z osób może być uczulona na środki kontrastowe i o tym należy pamiętać. Jeżeli mieliśmy już jakieś incydenty związane z rozwojem uczulenia po jakichś środkach kontrastowych przy badaniach obrazowych, musimy jednoznacznie o tym powiedzieć badającemu. Jest zresztą w kwestionariuszu, który pacjent wypełnia przed badaniem obrazowym w tomografii, zawsze jest pytanie o choroby nerek, czy są obecnie, bądź były w przeszłości i czy są uczulenia. Pacjent powinien o tym pamiętać i nie zataić nigdy takich informacji, bo wiemy, że to jest dla jego dobra i dla bezpieczeństwa. Co właśnie jak powiedziałem, te dwa czynniki głównie ryzyka, więc uczulenie bądź uszkodzenie nerek mogą tutaj wystąpić, choć tak jak mówię, przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności są to dość rzadkie przypadki.
Bardzo proszę, halo. Halo. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Chrystus, Radio Maria.
Teraz i zawsze, witam serdecznie, Radio Maria.
Edward do Polskiego mówi, witam ojca prowadzącego i profesora. Chciałem się, mam taką sprawę, że szczepiłem się, szczepiłem się na koronawirusa. 1 kwietnia minęło 2 miesiące, ciśnienie mi spadło poniżej setki, także musiałem odrzucić leki, bym się chyba wykończył, nie? I jest tak, że ja zrobiłem przeciwciała. Po 2 miesiącach mam 25 przeciwciał. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Dzwonię do profesorów. Też jedni mówią, żeby nie szczepić się. Lekarze mówią, co ci da drugie szczepienie. I po prostu to nie jest taka prosta sprawa. AstraZeneca, że się szczepił. Albo nieodpowiedni, to taka chyba ta szczepionka też jest chyba nie za bardzo. Chciałem tylko się proszę o odpowiedź. Chciałem się dowiedzieć, co robić z tym fantem.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Panie profesorze, proszę. Prosimy.
No, pierwszy aspekt to weryfikacja ciśnienia tętniczego. Nie wiemy, jakie pan miał ciśnienie przed, jakie w tej chwili, jakie leki stosował. Pamiętajmy o tym, że to było 2 miesiące temu również, może to być ważne bądź nie, natomiast temperatura otoczenia się również zmieniła i ilość stosowanych płynów tutaj powinna być odpowiednia, bo w okresie wysokich temperatur picie takiej samej ilości płynów jak zimą czy wiosną może być niewystarczające. Natomiast ja myślę, że u pana trzeba by tutaj poszerzyć diagnostykę i zobaczyć choćby nawet badanie kardiologiczne w postaci echa serca, aby zobaczyć wydolność mięśnia sercowego, frakcję wyrzutową i dopiero na tej podstawie ocenić, czy to tylko i wyłącznie działanie szczepionki, które pan tu postuluje, a być może jest to zbieg kilku przyczyn, które doprowadziły do spadku wartości ciśnienia tętniczego, a więc jednoznacznej odpowiedzi nie umiem panu tutaj udzielić, natomiast wymaga to na pewno jeszcze diagnostyki i sprawdzenia choćby kardiologicznego.
Bardzo proszę, halo. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Bardzo proszę, halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Halina z Gorzowskiego.
Witam Pani Halino, proszę bardzo.
Chciałam się zapytać Pana Profesora, że ja choruję na kręgosłup. Mam cały kręgosłup od szyjny, lędźwiowy do samych, po prawej stronie poszło. I po prostu chciałam się zapytać, bo miałam teraz taki atak, dostałam 2 miesiące temu, że wiem, że mam problem z nerkami, ale brałam nolicyn i furagin, także stan taki zapalny. Miałam zawsze, bakterie mam i w końcu zabrało mnie pogotowie, bo stwierdzili, że to są nerki. Wytrzymali mnie na izbie przyjęć, badania zrobili. No niestety, mówi, nerki ma pani w porządku. I z bólem pojechałam, z bólem przywieźli mnie, nie powiem. Z powrotem mi karetka do domu wróciła, przywiozła i ból do dzisiejszego dnia mam. Różne leki biorę, przeciwbólowe, Olfen 150, paracetamol, APAP i jeszcze tam inne rozpuszczalne. I do dzisiejszego dnia od kręgosłupa po prawej stronie zewnętrznej do samych palców jest ból niesamowity. Tak jakby kurcze łapie i nogi wykręca. To jest taki ból. I nie wiem właśnie, co robię. Dopiero mam do ortopedy za tydzień. Byłam u neurologa, neurolog stwierdził, że to nie jego działka jest, że tylko ortopedy. No leczę się u ortopedy już ponad 30 lat. Jestem szczepiona, nie byłam chora na wirusa w ogóle, ale szczepiona jestem 2 dawkami Pfizerem. I mówię, nie wiem co dalej, a sama mieszkam, dlatego się tak boję. Już tak słucham tych audycji, może gdzieś coś usłyszę. I tak się wspieram tym Radio Maria, bo dużo wiem takich przykładów, takich naprawdę. I życzę wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pozostaję na antenie.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, Panie Profesorze.
Tutaj na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę, że Pani miała podejrzenie tutaj choroby nerek. Nie wiem, jakie Pani ma badania biochemiczne czy badanie moczu i chciałem zwrócić uwagę na leki przeciwbólowe, bo podaje Pani między innymi niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pamiętajmy, że stosowanie ich przewlekłe i w większych dawkach, ja nie mówię, że są to dawki ponad zalecane, ale przez dłuższy czas w dość dużych dawkach może wiązać się z uszkodzeniem nerek i o tym pamiętajmy. Również stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nie mówię tutaj o paracetamolu, ale o innych, zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej żołądka i choroby wrzodowej. Pamiętajmy o tym, ale co do Pani zasadniczego pytania, No niestety nie widzę innej możliwości, jak tylko wizyta u ortopedy bądź neurochirurga, gdyż jak pani sama podaje, od długiego okresu choruje pani z powodu zwyrodnienia kręgosłupa. Być może doszło już do tak masywnego zwyrodnienia i do ucisku na nerwy rdzeniowe, co objawia się tymi objawami, jak drętwienie czy sztywnienie palców. Być może, jeżeli nie wiem, czy ma pani osteoporozę, czy nie, doszło do kompresyjnego złamania trzonu kręgu, co niewątpliwie może wpływać na destabilizację kręgosłupa i na ucisk na nerwy wychodzące między kręgami, co może powodować powstawanie takich objawów jak u pani. A więc wydaje mi się, że niestety jedynym wyjściem jest czekanie tutaj na ortopedę bądź neurochirurga celem jednoznacznej oceny, co można zrobić i czy wymagać pani będzie operacji, leczenia operacyjnego, czy leczenia jeszcze zachowawczego.
14 minut po godzinie 23. Zdrowie Polaków, aktualne wyzwania, temat naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słucham.
Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, mówi Krystyna.
Szczęść Boże.
Ja mam taki problem. Ja od sierpnia ubiegłego roku leczę uszy. Zachorowałam na zapalenie ucha. To był najpierw teleporady ze względu na ten COVID. Byłam u kilku laryngologów. Byłam u neurologa, bo problem był i z głową. I uszy mnie przestały, ale pozostało syczenie, buczenie. Taki normalny szum w uszach, jak czy w głowie, ja już nie wiem, gdzie to jest. Normalnie jak wodospad, który spada. Takie szumy i to jest nie do zniesienia, bo to jest cały czas. A na dodatek mam jeszcze dwa tętniaki w guzie. Co ja mam dalej z tym zrobić? Bo zostałam w tej chwili z tym, no prawie że sama.
Dziękujemy. Już przekazujemy głos.
Dziękuję. Mogę przejść na radio?
Bardzo proszę.
Dziękuję ci.
Panie profesorze, prosimy.
No, proszę Państwa, nie jestem otolaryngologiem i więc trudno mi jest tu jednoznacznie się wypowiadać na to pytanie. Być może jest tutaj jakieś następstwo również wynikające z uszkodzenia nerwu słuchowego. No niestety nie umiem Pani jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy była Pani u neurologa, który zajmuje się ewentualnie takimi powikłaniami. Być może to jest jeszcze jakiś kierunek Pani tutaj, jaki Pani powinna obrać. Natomiast no, jeżeli Pani tutaj już odwiedziła kilku otolaryngologów, oni jednoznacznie wypowiedzieli się, że to już nie teraz nie problem, który oni powinni rozwiązywać, więc wydaje mi się, że tutaj powinien się jeszcze wypowiedzieć ewentualnie neurolog na ten temat. Natomiast no, ja nie umiem jednoznacznie i konkretnie Pani na to pytanie odpowiedzieć. No, natomiast według mnie takie postępowanie powinno być najlepsze dla Pani w tej chwili.
Bardzo proszę, halo. Halo. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Elżbieta z Dolnego Śląska. Pozdrawiam serdecznie panów i mam takie pytanie. Od dłuższego czasu jestem mocno zaniepokojona wynikami syna, który nie ma jeszcze 30 lat i ma kiepski lipidogram, który mu ostatnio wyszedł, z cholesterolem całkowitym 216 z kawałkiem, z cholesterolem LDL 132 z kawałkiem i trójglicerydami 166 z kawałkiem. I nie bardzo wiem, co w tym wszystkim zrobić, jak gdyby poprowadzić to, żeby się źle nie skończyło. No bo chłopak jest jeszcze młody i no nie chciałabym, żeby się to jakimś incydentem kardiologicznym skończyło. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przekazujemy głos, panie profesorze.
No niestety nie podała pani tutaj jeszcze poziomu cholesterolu HDL, który ma tutaj zasadnicze znaczenie. To właśnie jego poziom, czy za niski, może być tutaj czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a odpowiedni to ryzyko odpowiednio zmniejsza. Natomiast
jeżeli nie ma dodatkowych czynników ryzyka w postaci palenia papierosów, cukrzycy, otyłości, to samo stężenie cholesterolu 130 kilka, no nie jest tutaj jakimś zbyt wysokim stężeniem. Również stężenie cholesterolu całkowitego rzędu 216 przy obecnej normie do 200, no nie jest jakimś bardzo wysokim poziomem, choć rzeczywiście już jest hiperlipidemią. A więc to ryzyko u pana powinno być ocenione na podstawie odpowiednich tabel, które jednoznacznie określają zasady leczenia hiperlipidemii i określają czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Są one ogólnodostępne, ale wydaje mi się, że najlepiej takie ryzyko zweryfikowałby kardiolog na podstawie odpowiedniego wywiadu, który obejmuje właśnie te czynniki ryzyka plus ocenę palenia tytoniu, nadwagę. Co zalecałbym w tej chwili? To oczywiście aktywność fizyczną, odpowiednią dietę ze zmniejszoną ilością nasyconych kwasów tłuszczowych, kontrolę glikemii, bo my często zapominamy, o czym mówiłem, że nawet u ludzi młodych może istnieć już insulinooporność, która również przekłada się na zaburzenia metaboliczne i w tym zaburzenia lipidogramu i ewentualnie włączenie kwasów omega-3, nienasyconych, które mogłyby tutaj poprawić metabolizm lipidów. Natomiast co do włączenia leczenia hypolipemizującego, choćby statynami, no to już wymaga to wizyty u specjalisty czy lekarza zajmującego się zaburzeniami metabolicznymi, czy kardiologa, który jednoznacznie wypowie się na podstawie tego, co powiedziałem, odpowiednich tabel określających ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych w zależności od wieku, czynników środowiskowych i poziomu lipidów.
Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, mówię imię Antoni, ja dzwonię z Düsseldorfu i chciałem połączenie z doktorem, z panem profesorem.
Jesteśmy na antenie.
Słucham?
Jesteśmy już na antenie, panie Antoni.
Aha, to już mogę rozmawiać.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica. Panie profesorze, ja mam takie pytanie, ponieważ ja choruję na cukrzycę i mam takie... Znaczy w ogóle stwierdzono, że uszkodzenie nerwów u stopy i od czasu do czasu mi się zdarza, że jest takie ukłucie, ale taką igłą, że aż dosłownie pod sufit, że można było wyskoczyć. I to w zasadzie to wszystko. Bóg zawać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Panie profesorze, czy coś możemy tutaj?
Jeżeli to jest długotrwała cukrzyca, to już też mówiliśmy tutaj dzisiaj, że jednym z objawów czy z powikłań długotrwałej cukrzycy może być neuropatia cukrzycowa i angiopatia cukrzycowa. Neuropatia związana jest z uszkodzeniem obwodowych naczyń, obwodowych nerwów obwodowych. Najczęściej właśnie ta neuropatia dotyczy kończyn dolnych, czy może najbardziej zauważalna jest neuropatia kończyn dolnych. Jeżeli do tego dołączy się jeszcze angiopatia związana z uszkodzeniem małych bądź większych naczyń, doprowadza to również do zaburzeń ukrwienia i często stopy u cukrzyków są właśnie zimne, niedokrwione, blade. Natomiast typowym objawem uszkodzenia nerwów obwodowych, czyli tej neuropatii obwodowej, są właśnie parestezje, o których pan mówił, które mogą się objawiać właśnie takimi uczuciem drętwienia, drżenia, czy właśnie takimi kłującymi bólami, które najczęściej pojawiają się gdzieś w okolicy palucha bądź stopy. I no, leczenia tutaj jakoś bardzo skutecznego nie ma, natomiast najbardziej skutecznym leczeniem jest odpowiednia kontrola glikemii, odpowiednie wyrównanie glikemii, co zmniejsza postęp rozwoju neuropatii i angiopatii cukrzycowej, a więc podstawa to kontrola glikemii, nie tylko oceniana na podstawie poziomu
cukru, ale również hemoglobiny glikolowanej, glikowanej w, i której odpowiednie poziomy są określone przez Towarzystwo Diabetologiczne, ile one powinny wynosić u pacjentów z cukrzycą, bez cukrzycy, leczonych insuliną i tak dalej.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana profesora i do Radia Maryja, właśnie, bo bardzo dużo mamy tych chorób cukrzycowych, autoimmunologicznych.
Kogo witamy na antenie Radia Maryja?
Agnieszka Obara-Skielc.
Prosimy.
I bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak właśnie pan profesor by po prostu tutaj mógł się odnieść też do fitoterapii, która jest bardzo istotna, myślę, w tym leczeniu cukrzycy, a która jest wycofana z procedur medycznych. Czy procedury medyczne uwzględniają taką medycynę ludową, czy fitoterapię po prostu i kiszonki, octy, które po prostu dawniej były używane, a które, o których teraz się dużo zapomina, nawet w porównaniu do ziół nie mamy po prostu procedur i czy coś w tym kierunku zrobiłby właśnie czy Radio Maryja, czy po prostu Kościół, żeby właśnie ludzie leczyli się przyczynowo, nie objawowo, bo cały czas te procedury medyczne, te leki mają jednak bardzo dużo skutków ubocznych i te choroby są niestety pogłębiane przez te szkodliwe leki po części, bo dalej są osoby osłabione. Nie mają po prostu mikroelementacji odpowiedniej, suplementacji przez naturalne rośliny, które w sobie mają bardzo duży potencjał i energetyczny, i mikroelementacyjny. Czy tutaj właśnie ta glikemia jest brana pod uwagę też właśnie w przypadku leczenia właśnie takimi naturalnymi sposobami? Czy możemy stosować i wymagać tego od lekarzy?
Dziękujemy. Panie profesorze, prosimy.
Rzeczywiście, zielarstwo i fitoterapia, no w tej chwili może wracają do łask, to za dużo powiedziane, natomiast istnieją już w tej chwili nawet kierunki studiów na niektórych uniwersytetach, fitoterapia i zielarstwo jako stacjonarne studia. I pamiętajmy, że ta fitoterapia ma, studia mają na celu określenie właściwości surowców zielarskich i w tym przede wszystkim określenia zawartości substancji czynnych zawartych w roślinach i ich wpływu na organizm, ale jednocześnie jak pozyskiwać te surowce zielarskie z upraw, z naturalnych roślin, zastosowania ziół w żywieniu i dietetyce, w kosmetyce, jak również prowadzenie fitoterapii. Natomiast, proszę Państwa, wydaje mi się, że jest to dalej niedoceniana gałąź, można to tak powiedzieć, lecznicza, która oczywiście nie zastąpi stosowania farmakoterapii, ale może pomóc w konieczności stosowania wielu leków, w zmniejszeniu ilości dawek leków czy ilości stosowanych preparatów. My wiemy, że stosowanie niektórych preparatów pochodzenia roślinnego, na przykład w cukrzycy, jak stosowaniu preparatów morwy, może zmniejszać zapotrzebowanie na farmakoterapię i poprawiać poziomy glikemii u tych pacjentów. A więc wydaje mi się, że jest to miejsce o potencjalnym rozwoju. Natomiast tu chciałbym zaapelować, aby suplementy diety, fitoterapia i zioła nie zastępowały całkowicie farmakoterapii, a jedynie miały tutaj znaczenie pomocnicze, którego ja wcale nie neguję i które wydaje się może mieć ogromne znaczenie w leczeniu pacjentów i w poprawie oceny i w poprawie regulacji metabolizmu glukozą.
Bardzo proszę, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Dolnego Śląska. Ja może to chodzi bardziej o rządzących, ale w imieniu wszystkich tych, którzy nie mają dostępu do jednakowego leczenia, czy można by, bo tu mówimy o leczeniu, ale jest dużo ludzi, którzy obecnie chcą nawet na podpis, ale nie zostają przyjęci do lekarza. Niestety nie mają udostępnionego leczenia, pomimo że pani Beata Szydło
obiecała jednakowy dostęp do leczenia dla wszystkich Polaków. I jak to ma się do tego, że nie wiem, czy to jest po rosyjsku, kto nie chce pracować, nie będzie leczony, czy jak to, no co za problemy są z leczeniem, z opieką nad wszystkimi Polakami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy, panie profesorze.
No proszę państwa, trudno mi się ustosunkować do stwierdzenia słuchaczki. Pamiętajmy, że jest cała rzesza pacjentów, którzy wymagają leczenia i diagnostyki. I proszę mi wierzyć, że środowisko lekarskie robi wszystko, aby ta diagnostyka była możliwie szybka i skuteczna i przede wszystkim właściwa. Natomiast no, trudno mi się tu jest ustosunkowywać do słów polityków, bo wydaje mi się, że nie o tym jest audycja.
Panie profesorze, zdrowie Polaków, aktualne wyzwania, czas naszego spotkania dobiega końca. Prosimy o słowo podsumowania.
Proszę państwa, w dobie COVID-19 powinniśmy pamiętać o jednym, że choroby, które były przed pandemią SARS-CoV-2, dalej istnieją i istnieć będą i mają one ogromne znaczenie dla zdrowia całej populacji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I musimy pamiętać o tym, aby nie zapominać o nich, dalej je diagnozować i leczyć, a nie koncentrować się jedynie na COVID-19. Niemniej jednak również, na co zwracaliśmy uwagę w tej rozmowie, niestety epidemia SARS-CoV-2 spowodowała, że nie tylko strach pacjentów, ale również zaangażowanie ogromnych sił służby zdrowia w leczenie COVID-19 spowodował trudniejszy dostęp do służb, do opieki medycznej, zwolnienie diagnostyki, pogorszenie może diagnostyki dla tych pacjentów, a więc w tej chwili powinniśmy zrobić wszystko, aby doszło do jak najszybszego powrotu do tradycyjnego sposobu diagnostyki i do odpowiedniego diagnozowania chorób, choćby o znaczeniu cywilizacyjnym, jak otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego czy przewlekłe choroby wątroby, które mogą być w tej chwili nieco niedoceniane i jak gdyby mogą schodzić na plan dalszy, a to one za rok, dwa czy trzy nieleczone i niediagnozowane mogą stać się przyczyną rzeczywiście dużych problemów zdrowotnych w Polsce.
Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kukla, Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Dziękuję również radiosłuchaczom za współtworzenie, za animowanie poprzez pytania, poprzez udział naszego dzisiejszego spotkania. Serdecznie dziękuję.